Jesteśmy z powrotem w studiu. Łukasz Jankowski, witam Państwa serdecznie ponownie w Popołudniu Wnet. Mamy godzinę 16.53, 28 marca. Datę dzienną podaję dlatego, bo jeżeli nic by się nie zmieniło w ostatnich dniach, to w dniu jutrzejszym Wielka Brytania opuszczałaby wspólnotę europejską i wychodziłaby z naszej wspólnej Unii, ale tak się nie stanie, to już wiemy na pewno, ale wiele jest niewiadomych i te niewiadome w tym procesie brexitowym będziemy wyjaśnić razem z panią redaktor Elżbietą Królikowską-Ajwis. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Dziennikarką, która wiele lat spędziła na wyspach, jak to się mówi?
Jako korespondentka, pracując tam, tak.
Tak jest. I przyglądając się temu, jak wygląda polityka brytyjska, to z takiego właśnie lotu ptaka, bo wszyscy mówią, że stateczna, rozsądna, przewidywalna polityka brytyjska zwariowała, że w tej chwili mamy do czynienia z jakimś, z jakąś zapaścią, atrofią stanu elit politycznych Wielkiej Brytanii.
Tak jest w tym coś. Ja obserwuję ten kraj od 30 lat i rzeczywiście to jest zupełnie inna generacja polityków. O ile generacja Margaret Thatcher, prawda, był Michael Heseltine, był Norman Lamont, prawda, i tak dalej. W tej chwili wydaje się, że politycy młodsi, znaczy młodsi o generację, jak gdyby pozbawieni byli właśnie tej motywacji poprzedniej. To znaczy gubi mi się tutaj interes państwa w tym całym zamieszaniu, bo właściwie codziennie mamy jakiś news, który wstrząsa społeczeństwem brytyjskim. Przedwczoraj było to głosowanie w Izbie Gmin, Izba Gmin przejęła właściwie funkcję władzy ustawodawczej. Jak gdyby władza ustawodawcza właśnie władzy ruszyła, tak. Tak, przepraszam bardzo, tak, oczywiście, chodzi tutaj, tak. Władza wykonawcza jak gdyby przesunęła się właśnie z Downing Street do Pałacu Westminsterskiego. I to zostało zadekretowane właśnie ustawą przedwczorajszą. Także już wiedzieliśmy, że posłowie Izby Gmin przejmują właśnie decyzyjność w swoje ręce. Wczoraj były dwa takie newsy, które wstrząsnęły rzeczywiście nie tylko Izbą Gmin, ale właściwie no, całą Wielką Brytanią, bo wszyscy tam czekają, jak Kania Dżu, czekają jakichś rozwiązań właśnie, które by no, w jakiś sposób ukierunkowały tę sytuację, prawda? Żeby mieszkańcy Wysp Brytyjskich wiedzieli, gdzie inwestować, prawda? Czy na Wielkiej Brytanii, czy na kontynencie, czy w Singapurze, prawda, lub w Hongkongu i tak dalej, nie mówiąc o prawie 3 milionach ekspatriotów, czyli Brytyjczyków żyjących w krajach Unii Europejskiej, prawda, to jest niemal 3 miliony, którzy nie wiedzą właśnie, co będzie z ich służbą zdrowia, szkołami dla dzieci i tak dalej, zasiłkami i tak dalej. No więc pierwszy news, który pojawił się rano, był, powiedzmy sobie, już ta propozycja pojawiła się 2 tygodnie temu, podczas tej serii głosowań 12, 13 i 14 marca. Theresa May ogłosiła właśnie wczoraj rano, że poda się do dymisji w zamian za głosowanie nad jej umową rozwodową, przywiezioną kilka miesięcy temu z Brukseli. Ona już zasygnalizowała to wówczas, ale teraz padły detale, szczegóły. To znaczy powiedziała, że jeżeli tak będzie, to po 22 maja ona składa dymisję po to, żeby umożliwić swojej partii wybranie nowego lidera i zostałoby to wykonane właśnie w ciągu powiedzmy 2 czy 3 letnich miesięcy.
To jest sygnał do wewnętrznej opozycji w ramach partii konserwatywnej. Przyjmijcie tą umowę, która może nie jest idealna i nie spełnia wszystkich waszych oczekiwań, ale ja odejdę, będą nowe stanowiska do objęcia. To jest ten deal, który ona proponuje?
To jest ten sygnał właśnie. Natomiast chcę rzeczywiście Chcę pozostać w historii polityki brytyjskiej jako ta osoba, która pomogła swojej ojczyźnie, swojemu krajowi wyjść z Unii Europejskiej w sposób mniej więcej zorganizowany. Ale co to za organizacja, kiedy na 600, ponad 600 stronach właściwie nie ma żadnego rozwiązania, żadnego z problemów. Rzecz polega na tym, że... ale jeszcze chciałabym dokończyć ten wątek wczorajszy, prawda? Więc na początku, kiedy Theresa May ogłosiła właśnie swoją decyzję. Najpierw było dobrze, dlatego że okazało się, że kilka twarzy twardego Brexitu, czyli Boris Johnson, prawda, i Jacob Rees-Mogg, powiedzieli, że wolą pół bochenka chleba, aniżeli wcale, to znaczy wolą ten deal, który nie jest doskonały, deal Theresa May,
niż
wyjście bez umowy z Unii Europejskiej. Co, oczywiście
albo
powiało nadzieją.
Pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, na przykład, bo to też jest gdzieś tam na stole.
Tak, oczywiście, my do tego dojdziemy jeszcze. Natomiast ale potem było już gorzej. Dlatego, że przypomnijmy, że prawie dwa lata temu Theresa May, mszczą się stare grzechy, Theresa May ogłosiła właśnie przeterminowe wybory. Miała swoje oczywiście kalkulacje polityczne, ale niestety rezultaty były dosyć smutne, ponieważ straciła większość partii konserwatywnej w Izbie Gmin. I musiała sobie dokooptować właśnie DUP, czyli też partię konserwatywną północnej Irlandii, ale znacznie bardziej konserwatywną. I nie dość, że przez te dwa lata musiała bez przerwy negocjować wszystkie sprawy, to jeszcze okazało się, że DUP nie będzie jej wspierać właśnie przy tym głosowaniu jej dealu. To jest druga negatywna sprawa.
Dla północnej Irlandii jest niezwykle istotny, no bo
istotny, dlatego że oni mają północną Irlandię, oni mają około 30 tysięcy ludzi jeżdżących, prawda, i powracających każdego dnia właśnie do Republiki Irlandii z powrotem. Tam są, no, po prostu jest to jedność w tej chwili Unia, prawda? Zwłaszcza, że Północna Irlandia głosowała jednak za pozostaniem w Unii Europejskiej, z oczywistych względów tutaj, więc to jest problem właśnie finansowy, to jest problem godnościowy, to jest problem historyczny, to jest problem moralny i tak dalej.
To jeszcze przypomnijmy, bo to być może nie jest do końca upuklone w naszej polskiej debacie, o co chodzi z tą granicą między Ulsterem a samą Irlandią.
No więc Theresa May próbowała właśnie pogodzić ogień z wodą. To znaczy pogodzić tak zwaną twardą granicę właśnie i miękką, czyli wirtualną. No nie ma takiej możliwości właśnie. W związku z czym ta sprawa nie została jeszcze do tej pory załatwiona, dlatego że Brytyjczycy twierdzą, że jeżeli nie zostanie załatwiona i Wielka Brytania i Irlandia Północna pozostanie właśnie w Unii Celnej, prawda, i we wspólnym rynku, no to nastąpi jak gdyby rozłam między Wielką Brytanią, między Anglią, Szkocją i Walią, a Północną Irlandią. No rzeczywiście to, kto wie, czy w pewnej perspektywie czasowej nie groziłoby to pewnym wyłomem Irlandii Północnej. No nie wiadomo, przecież Szkocja ma swoje niepodległościowe, prawda, aspiracje, Walia nie, prawda?
Znaczy, profesor Krasnodębski mówił, że Unia Europejska, Komisja Europejska wymaga od Londynu, żeby na jego własnym terytorium działały dwa reżimy prawne.
Tak jest. Tak jest rzeczywiście i oczywiście Brytyjczycy nie chcą się zgodzić. No a potem drugi news po głosowaniu, po rozpoczęciu głosowania o godzinie 15 czasu polskiego rozpoczęły się właśnie, które trwały długo. John Bercow, czyli Mr. Speaker, marszałek Izby Gmin, otrzymał 16 propozycji od różnego rodzaju posłów. Margaret Beckett, taka bardzo prestiżowa, w starym stylu, lejberzystka, prawda? Potem Jeremy Corbyn, prawda, swoją propozycję. Potem konserwatysta właśnie James Baron. Jednym słowem, 16 propozycji zostało zgłoszone na temat przyszłości Brexitu. John Bercow, ponieważ on ma takie kompetencje.
To wszystko w ramach tej procedury, kiedy Westminster przejmuje pewną rolę rządu, bo to on zaczyna tworzyć propozycje umowy.
Zaczyna podejmować decyzje. decyzję. Więc wybrał 8 najważniejszych jego zdaniem właśnie, z których żadna propozycja nie przeszła. Nowa procedura pojawiła się po raz pierwszy właśnie, to znaczy każdy z posłów otrzymał dwie kartki do głosowania, gdzie było tych 8 opcji rozmaitych i każdy z nich mógł właściwie zakreślić każdą z tych opcji. Ten bałagan powstał okropny, prawda? Liczono te głosy kilka godzin. No w każdym razie okazało się, że żadne z tych opcji wyjścia, prawda, Wielkiej Brytanii z Unii nie została zaakceptowana. Ani twardy Brexit, ani miękki Brexit, czyli prawda umowa Theresy May, ani wyjścia, powiedzmy sobie, tylko ze wspólnego rynku, ani opuszczenie Unii celnej, żadna opcja nie została przyjęta. Więc właściwie w tej chwili mamy tę samą sytuację, która była przedwczoraj. Ale ja jeszcze chciałabym do jednej sprawy wrócić, właściwie do tego, co jest przyczyną Brexitu. Bo u nas nie mówi się o tym, u nas się mówi o szaleństwie, o ekscentryzmie Brytyjczyków. Oni nie są ekscentryczni, oni są bardzo pragmatyczni.
Ale tak
to ekscentryczni
mówiono,
również, ale nie w tym przypadku. W tym przypadku są bardzo pragmatyczni.
Wczoraj odbyła się dyskusja w Europarlamencie, która podsumowała ostatnią Radę Europejską, gdzie właśnie Brexit był jednym z głównych punktów. No i tam główna teza tych, którzy są przeciwko opuszczeniu Wielkiej Brytanii, przeciwko tym, którzy doprowadzili do Brexitu, mówiąc, to była kampania oparta na kłamstwach. Znaczy Brexit jest wynikiem
nieprawda.
Manipulacji i kłamstwa.
Oczywiście
tak
jest
mówią
nieprawda. Jest to,
Manfred
są
Weber,
to
Donald Tusk,
to są,
etc.
Oczywiście, lewica liberalna tak mówi, prawda? Czyli w ogóle przestaliby się na ten temat wypowiadać, dlatego że po pierwsze, właśnie na skutek ich szalenie twardej postawy i takiej postawy złego nauczyciela, który chce pokazać swojemu, prawda, uczniowi, czy też powiedzmy innemu nauczycielowi, gdzie jest jego miejsce. No przecież to, gdyby ta postawa Unii Europejskiej była bardziej przyjazna, prawda, to już dawno by doszło do realizacji umowy brexitowej, tylko chcą po prostu pokazać innym 20, prawda, krajom, jaką będą mieli drogę krzyżową, prawda, jeżeli zdecydują się na rozstanie z Unią Europejską. No naprawdę, już powinniby zamilczeć, skorzystać z okazji, żeby milczeć. Ale chciałabym właśnie wrócić do przyczyn Brexitu, bo one są.
I nie zniknęły.
Ja obserwuję ten kraj od tylu lat i ja widziałam, jakie były służby publiczne brytyjskie kiedyś, a jakie są teraz. To znaczy, jakie były szpitale, były piękne, doinwestowane, prawda? Nawet czasem przeinwestowane, powiedziałabym, bo trochę na ten National Health Service, czyli Państwową Służbę Zdrowia, zawsze wydawało się tam bardzo dużo pieniędzy, a to troszeczkę tak bez specjalnego planu. No ale w każdym razie były świetne te szpitale. Przychodnie, prawda? Tak zwane surgeries, prawda? Była dostateczna ilość lekarzy, sprzętu i tak dalej. Teraz szpitale brytyjskie są w stanie opłakanym. Szkoły, kiedyś było 20 kilku uczniów w klasie, teraz jest 40 kilku. Potem bezpieczeństwo publiczne. Potem taki rozgardiarz, powiedziałabym, w strefie wartości. To znaczy, chodzi o to, że Brytyjczycy nie lubią bardzo wtrącania nosa Unii Europejskiej w tak zwanym British Way of Life. Między innymi ingerowania Trybunału Sprawiedliwości we wszystkie właśnie decyzje, które, prawda, kolejnymi instancjami docierają, prawda, do Trybunału Sprawiedliwości i zwykle ten Trybunał orzeka przeciwko werdyktowi Sądu Narodowych. Rzecz polega na tym, że z powodu ogromnego, a Anglicy mówią influx, takiego napływu imigrantów, głównie spoza wspólnoty europejskiej, spoza Europy w ogóle, bo o tym trzeba mówić właśnie, że...
Ale z drugiej strony dla Brytyjczyków wydawałoby się, że to są ich obywatele, czy na wyspy spłynęli, przecież byli, były osoby, które mieszkały w dominiach, w koloniach, no z Commonwealthu, koniec końców.
Tak, ale nie tylko oczywiście, dlatego, że Afryka Północna nigdy nie należała, prawda, do Francji należała, do Włoch należała, prawda, Abyssinia tutaj do Francji, natomiast w tej chwili Afryka Północna, Mali francuska, Algeria francuska, Maroko francuskie, prawda? A wszyscy, ponieważ były lepsze zasiłki, prawda? I do tej pory są lepsze zasiłki w Wielkiej Brytanii niż we Francji. I rzecz polega na tym, że Brytyjczycy... Tak, że Brytyjczycy po prostu mają dosyć obniżania się notorycznego standardów ich życia. Oni płacą, oni są płatnikami, oni płacą podatki, natomiast właśnie imigranci, zwłaszcza ci spoza Europy, korzystają natychmiast, wskakują, prawda, na tę drabinę socjalną i pobierają masę zasiłków, właśnie, no, rujnując właśnie służby publiczne. To jest przyczyna Brexitu.
To tylko dopytam, bo w tej chwili jest taka narracja polityczna, że kolejne referendum, powtórzone referendum mogłoby tylko przynieść jeden wynik. Za pozostaniem.
Tak, ale to ze względu na zmęczenie materiału. Nie dlatego, że ustały przyczyny Brexitu, bo nie ustały, wręcz przeciwnie, jest coraz gorzej, zwłaszcza, że na przykład bezpieczeństwo publiczne. No przecież również na skutek tej politycznej poprawności, bo przecież ten napływ imigrantów to jest polityczna poprawność, poczucie winy, prawda, za byłe imperium i tak dalej, nawet coś więcej. No w każdym razie... Rzecz polega na tym właśnie, że polityczna poprawność rozbiła również skuteczność, no oczywiście nie całkowicie, bo wciąż są to MI5 i MI6, czyli kontrwywiad, prawda, brytyjski i wywiad są bardzo dobre, ale bez przerwy właśnie muszą odpierać ataki lewicy liberalnej partii oraz mediów właśnie i nie sprawdzają się jak gdyby do końca.
Słuchają Państwo Radia Wnet, audycji Popołudnie Wnet, jest godzina 17:10, w studiu pani redaktor Elżbieta Kulikowska-Ejwis, wieloletnia korespondentka polskich mediów na wyspach, która zna od podszewki politykę w Wielkiej Brytanii, tą politykę parlamentarną. To już mamy ten obraz mniej więcej opisany. Pytanie, co się stanie, bo to wszyscy sobie zadajemy. Teraz głównym aktorem stał się speaker Izby Gmin.
Tak, Mr. Speaker. Postać bardzo kolorowa.
Właśnie, kto to jest?
Mr. Speaker, to jest John Berkow, to znaczy... rosyjski Żyd z pochodzenia, prawda? Jak sama ma bardzo taką kolorową również żonę, którą zajmują się bez przerwy jakieś damskie tygodniki kolorowe właśnie. Ma ona rzeczywiście barwna bardzo postać i ich życie tak, ich życie prywatne staje się dosyć często właśnie przyczyną różnego rodzaju prawda, takich notatek w kolorowych pismach. W każdym razie to jest konserwatysta, który tak bardzo poszedł w kierunku obiektywizmu, że konserwatyści zarzucają mu, że przeszedł na stronę lejberzystów. Ale w każdym razie, że rzeczywiście stara się, też ekscentryczna postać, ale bardzo sympatyczna, wszyscy go lubią.
No bo do polskich mediów zasłynął w polskich mediach sposobem prowadzenia obrad, takim
tak,
nie dzisiejszym.
Ale to samo była, kiedy
pytanie,
Madame Speaker była, Betty Boothroyd była tancerka rewiowa.
Ale to jest tak,
też
że
świetna była.
Tak się zachowuje każdy speaker, to jest tradycja Izby Gmin w londyńskiej, brytyjskiej, czy to jest jakby jego osobiste emploi?
I jedno i drugie, powiedziałabym. Natomiast faktem jest właśnie, że wciąż dobrze działają ci WIP-owie, czyli taka jednoosobowa komisja kontroli etyki partyjnej właśnie. Każda partia ma swojego WIP-a i jeżeli na przykład ktoś powiedzmy powie do drugiego posła z powiedzmy z opozycji tym razem właśnie, że na przykład dajmy taki klasyczny przykład, że on kłamie, prawda? Czy to wtedy WIP wstaje i mówi tak, musisz przeprosić, prawda? I najpierw musisz przeprosić za to, co powiedziałeś, prawda? I są takie trzy jak gdyby etapy. Pierwszy etap jest please do it, proszę, przeproś. Drugie, do it, przeproś. A trzecie, you must do it. Jeżeli nie przeprosi po tym trzecim wezwaniu, to po prostu zostaje zawieszony, powiedzmy, na jeden dzień, na tydzień, do momentu, kiedy się złamie i przeprosi. Czyli z jednej strony, prawda, jest jak gdyby takie kolorowe, widać, wygląda to na pierwszą klasę, prawda, że ludzie są dosyć swobodni, natomiast z drugiej strony, no wciąż istnieje taka pewna dyscyplina, prawda, która sprawia, że nie można się wzajemnie obrażać.
Teraz ten kolorowy człowiek, speaker, stał się nie tylko barwną postacią brytyjskiego parlamentu, ale także rozgrywającym.
Tak, rzeczywiście tak jest,
no,
ale to na życzenie właśnie Izby Gmin, prawda? To posłowie właśnie MPs zadecydowali, prawda, że tak będzie, że ta władza, prawda, wykonawcza przesunie się tutaj i tak rzeczywiście jest. Chciałabym powiedzieć, że już mimo tej ponurej sytuacji zaczynają krążyć dowcipy na temat Brexitu, bo mówi się o tak, hard Brexit, soft Brexit i Brexit al dente. To znaczy taki na pół miękki, prawda? Natomiast chciałabym powiedzieć, że no, sytuacja jest daleka od żartów i ostatecznie może się stać w taki sposób, że to nie będzie, prawda, hard Brexit czy soft Brexit, ale very, very slow Brexit. Bardzo, bardzo powolny Brexit, ponieważ Theresa May, jeżeli uda jej się, a nawet jeżeli jej się nie uda, prawda, i to wyjście nastąpi 12 kwietnia, czy jeżeli jej się uda, ale nie sądzę, żeby do 22 maja, prawda, cokolwiek zostało załatwione, to tak czy inaczej musi prosić Unię o prolongatę. To jest very, very slow Brexit.
To już żeśmy dotarli do ostatniego punktu naszej rozmowy, czyli przewidywań, co się może stać z tym procesem brexitowym w najbliższych tygodniach, miesiącach, a być może latach, bo i tego wykluczyć przecież nie możemy. No mamy tą osobę speakera, który zapowiedział, że nie podda trzeci raz pod głosowanie tej samej umowy, no to by wskazywało, że albo 12 kwietnia twardy Brexit, no albo powtórne referendum i długie, długie trwanie jeszcze Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej.
Znaczy to się tak... twardy Brexit, oczywiście może do tego dojść, dlatego że wszystko zależy od Johna Bercowa, prawda? Dlatego że rzeczywiście okazało się, ja się nawet dziwiłam właśnie, że po raz drugi została ta umowa Theresy May poddana głosowaniu 12 marca. Prawda, po raz drugi. W styczniu przecież przepadła 250 głosami.
Olbrzymia różnica.
Ogromna, tak, ogromna. Rzeczywiście, no nie chcą tej umowy, bo ona, wiem sama, prawda, że nie rozwiązuje żadnej
znacznie sprawy. Mniejszą różnicą, bo dobrze pamiętam, 60 głosami przepadła uchwała Izby Gmin o twardym Brexicie, więc to pokazuje
tak, relacje. Również. A wczoraj też, bo wczoraj było głosowanie właśnie również jedna z tych... poprawek na temat twardego Brexitu, która przepadła wysokością 400 głosów w stosunku do 167, prawda? Czyli posłowie nie chcą twardego Brexitu, ale również nie chcą niezbyt dobrej tej umowy, której być może, że Unia Europejska nie będzie chciała renegocjować.
To ostatnie pytanie, być może sam parlament chce, żeby jednak Wielka Brytania pozostała w Unii Europejskiej. Czy ta opcja też nie ma większości?
Nie ma większości. Żadna z opcji nie ma większości. I w tej chwili będzie, no jutro jest głosowanie, prawda, kolejne głosowanie. Nie wiem, czy akurat nad tym tekstem, ale jakieś głosowanie jest już zostało zapowiedziane. No jutro jest ostatni dzień, wobec tego prawdopodobnie jutro będzie to głosowanie. Jeżeli John Bercow zezwoli, to będzie po raz trzeci głosowania nad tekstem, który dwa razy został odpadł, prawda, przepadł w głosowaniu i jest to niezgodne z tradycją Izby Gmin.
Obrazowo mówiąc, teraz ta umowa jest poszerzona o głowę premier Theresy May, która, jak rozumiem, w ramach przyjęcia umowy wyjścia także złoży swoje stanowisko.
Tak, oczywiście.
Od tego
jest jeszcze poszerzona o jeszcze dwie opcje, to znaczy ten twardy Brexit, który wciąż wisi przecież, oraz kolejny referendum, który też wisi. No, petycja, prawda, prawie 6 milionów ludzi, która została przez rząd odrzucona, ale ona była.
Czyli być może już jutro ta epopeja się zakończy, no bo jak pani redaktor mówiła, jest też ta deklaracja Johnsona Borisa, że on jednak chyba będzie chciał tą umowę poprzeć w ramach mniejszego zła.
Tak, i z kolei no, to są przywódcy właśnie tych twardo brexitowców i w związku z czym no, istnieje również taka opcja na stole negocjacyjnym.
Dziękuję bardzo. Elżbieta Królikowska-Ejwis, dziennikarka, była państwa gościem. Dziękuję bardzo. Za wizytę w studiu Popołudnia Wnet. A my też mamy opcje muzyczne. Teraz taką muzyczną opcję dla państwa przygotował Tomasz Wybranowski. Czas na Częstograj.
Częstograj. Radia Wnet.